począł szarpać wyrostka i potrząsać nim silnie i krzyczeć coraz głośniej. Dziad rzucił się na kolana, prosząc o miłosierdzie. Wyrostek wydał przeraźliwe głosy właściwe niemową, a Helena spoglądała ze zdumieniem na ową napaść. — Cować pan robisz? — pytała, nie wierząc własnym oczom. Ale pan Zagłoba wrzeszczał, przeklinał, poruszał całe piekło, wzywał wszystkich nieszczęść, klęsk, chorób, groził wszelkimi rodzajami mąk i śmierci. Kniaziówna myślała, że mu się rozum pomieszał. — Umykaj! — wołał na nią. — Nie przystoi ci patrzeć na to, co się tu stanie. — Umykaj! — powiadam. Nagle zwrócił się do dziada. Zdejmuj przyodzielek, capianie, to cię tu potnę na sztuki. I obaliwszy wyrostka na ziemię, począł go własnymi rękami obdzierać. Dziad przerażony zrzucił co prędzej lirę, torbę i świtkę. Zdejmaj wszystko, a bognej cię zabito, wrzeszczał Zagłoba. Dziad począł ściągać koszulę. Kniaziówna, widząc, na co się zanosi, oddalila się śpiesznie, aby swej skromności widokiem nagich członków nie obrazić, a za uciekającą gonili jeszcze przekleństwa Zagłoby. Oddaliwszy się znacznie, zatrzymała się, nie wiedząc sama, co począć. W pobliżu leżał pień obalonego przez wichry drzewa, siadła więc na nim i czekała. Do uszu jej dochodziły wrzaski niemowy, jęki dziada i warchol czyniony przez pana Zagłobę. Wreszcie umilkło wszystko. Słychać było tylko świergotanie ptaków i szmer liści. Po chwili dało się słyszeć sapanie i ciężki chód ludzki. Był to pan Zagłoba. Na ramieniu niósł przyodziewek zdarty z dziada i pacholęcia, w ręku dwie pary butów i lirę. Zbliżywszy się, począł mrugać swoim zdrowym okiem, uśmiechać się i sapać. Widocznie był w doskonałym humorze.
Żaden woźny w trybunale nie nakrzyczał się tak, jaką się ja nakrzyczał, rzekł. A że mochryb, ale mam czego chciał. Ha. Wypuściłem ich nagi, jak ich matka porodziła. Jeśli mnie sultan nie zrobi baszą albo gospodarem wolskim, to jest niewdzięcznikiem, gdyż przysporzyłem dwóch tureckich świętych. Olajdaki prosili, by im też choć koszulę zostawić. Ale mim rzekł, iż dość powinni być wdzięczni, że ich przy żywocie zostawiam. A zobacz, nować pan, ha, wszystko nowe, i świty, i buty, i koszule. Masz tu być porządek w tej rzeczy pospolitej, gdy chamstwo tak zbytkownie się ubiera? Ale oni byli na odpuście w browarkach, gdzie niemało zebrali grosiwa, toż sobie kupili wszystko nowe na jarmarku. Nie jeden szlachcic tyle nie wyłoże w tym kraju, ile dziad wyżebrze. Odtąd porzucam rycerskie rzemiosło, a będę dziadów na gościńcach obdzierał, bo widzę, że eo modo prędzej do fortuny dojść można.
— Ale na jakiż pożytek, waćpan, to uczyniłeś? — pytała Helena.
— Na jaki pożytek? Waćpan, na tego nie rozumiesz? Wtedy poczekaj trochę. Zaraz się ów pożytek widocznie waćpannie ukaże.
To rzekłszy, wziął polowę zdartego przyodziewku i oddalił się w krze zarastające brzegi. Po niejakim czasie w krzach ozwały się dźwięki liry, a następnie ukazał się już nie pan Zagłoba, ale prawdziwy dit ukraiński z bielmem na jednym oku, z siwą brodą. Dit zbliżył się do Heleny, śpiewając ochryplym głosem.
— Sokole jasny, bratemi rydny, ty wysoko litajesz, ty szeroko widajesz.
Kniaziówna klasnęła w ręce i po raz pierwszy od ucieczki z rozlogów uśmiech rozjaśnił jej śliczną twarz. — Gdybym nie wiedziała, że to waćpan, zgola bym go nie poznała.
— A co? — rzekł pan Zagłoba. — Pewniej na zapusty nie widziałaś, waćpanna, lepszej masz kary. Przyjrzałem się też w kachamliku. Jeślim widział kiedy foremniejszego dziada, niech mnie na własnej torbie powieszą. Na pieśniach też mnie nie zabraknie. Co waćpanna wolisz? Może o Marusi Buchosławce? O Bondariwnie? Albo o Sierpiachowej śmierci? Mogę i to. Szelmą jestem, jeśli na kawałek chleba między największymi hultajami nie zarobię.
Już teraz rozumiem wasz mościów uczynek, dlaczegoś szatki zewlógł z tych biedaków, a to by drogę w przebraniu bezpiecznie odbyć. Rozumie się, rzecze pan Zagłoba. Cóż, bować, panna, myślisz? Tu, na Zadnieprzu, lud gorszy niż gdzie indziej i tylko ręka księcia hultajów od swawoli powstrzymuje. A teraz, gdy się zwiedzą o wojnie z Zaporożem i o wiktoriach Chmielnickiego, tedy żadna moc ich od rebelii nie powstrzyma. Widziałaś, bać panna, owych czabanów, którzy się już do naszej skóry chcieli zabierać? Jeśli prędko hetmany Chmielnickiego nie zetrą, to za dzień, za dwa cały kraj będzie w ogniu. A jakże ja, bać pannę, wówczas przez kupy zbuntowanego chłopstwa przeprowadzę? A mielibyśmy wpaść w ich ręce, to lepiej było dla bać panny w Bochunowych pozostać. O, nie może być. Wolę śmierć, przerwała Kniaziówna. Ja zaś wolę życie, bo śmierć to naraz sztuka, od której się żadnym dowcipem nie wykręcisz. Ale tak myślę, że Bóg nam zesłał tych dziadów. Takem ich przestraszył, że książę z całym wojskiem blisko, jak i owych czabanów, będą ze 3 dni od strachu goli w oczeretach siedzieli. A my tymczasem w przebraniu jakoś do zolotonoszy się przebierzem. Znajdziemy bracie waćpanny i pomoc? Dobrze. Nie, to pójdziemy dalej, aż do hetmanów, albo na księcia będziemy czekać. A wszystko w przezpieczności, bo dziadom od chłopów i od kozaków żaden strach. Moglibyśmy przez obozy Chmielnickiego zdrową głowę przenieść. Tylko jednych Tatarów, Witarę nam należy, bo oni by waćpanna jako pacholka młodego w jaser wzięli. To i ja tedy przebrać się muszę? Tak jest. Zrzućwać panna z siebie kozaczka, a w wyrostka chłopskiego się przedzierzgni. Trochęś jak na chamskie dziecko zagładka. Ja także na dida, ale to nic. Wiater opali liczkować panny, a mnie od chodzenia brzuch spadnie. Wszystką tłustość z siebie wypocę. Gdy mnie wolosi oko wypalili, myślałem, iż zgoła okrutna przygoda mię nachodzi. A widzę teraz, że mi się to właśnie przyda, bo dziad nie ślepiec byłby podejrzanym. Będziesz mnie, waćpanna, za rękę prowadzić, a zwij mnie Onufri, bo takowe jest moje dziadowskie imię. Teraz zaś się przebierz co prędzej, bo nam czas w drogę, która, ile żena piechota, dłużyć się będzie. Pan Zagłoba odszedł, a Helena wnet jęła się przebierać za dziadowskie pacholę. Wypluskawszy się w rzece, zrzuciła żubanik kozacki, a wdziała świtkę chłopską i kapelusz ze słomy i sakwy podróżne. Szczęściem wyrostek ów obdarty przez Zagłobę smukłym był, więc pasowało na nią wszystko dobrze. Zagłoba wróciwszy, obejrzał ją uważnie i rzekł. Mój Boże, nie jeden rycerz chętnie by zbył staniku swego, byle go taki pacholek prowadził. A już jednego huzarza znam, którym by to na pewno uczynił. Tylko już z tymi włosami trzeba koniecznie coś uczynić. Widziałem ja w Stambule urodziwe pacholęta, ale takiego nie widziałem. Daj Boże, aby mi na złe nie wyszła gładkość moja, rzekła Helena. Ale uśmiechnęła się jednak, bo jej niewieście uszy mile lechtał podziw pana Zagłoby. Gładkość nigdy na zle nie wychodzi, a ja tego pierwszym przykładem, bo gdy mnie Turcy w Galacie oko wypalili, chcieli wypalić drugie, gdy mnie żona tamecznego baszy uratowała, a to dla nadzwyczajnej mojej urody, której ostatki możesz jeszcze, waćpanna, oglądać. A mówiłeś, waćpan, że to wolosi mu oczy wypalili, bo wolosi, ale poturczeni i w Galacie u baszy służący. Przecie waćpanu nawet i tego jednego nie wypalili. Jeno mi od gorącości żelaza bielmem zaszło. Wszystko to jedno. Cóż wtedy, waćpanna, z warkoczami swymi chcesz uczynić? A cóż, trzeba obciąć. A trzeba, ale jak? Waćpanową szablą. Dobrze to szablą głowę uciąć, ale włosy to już nie wiem, kwomodo. Wiesz, waćpan, co? Siądę ja przy tym zwalonym pniu, a włosy przez pień przełożę. Waćpan zaś tniesz i utniesz. Mieno mi głowy nie utni. O, to się, waćpanna, nie bój. Nieraz ja knoty u świec po pijanym obcinalem, samej świecy nie zaciąwszy. Nie uczyniwać pannie krzywdy, chociaż takowa prezentacja dla mnie pierwsza. Helena siadła koło pnia, i rzuciwszy w poprzek swe ogromne czarne włosy, podniosła oczy ku panu Zaglobie. Gotowam, rzekła. Tniwać pan. I uśmiechała się do niego trochę smutno, bo jej żal było owych włosów, które przy głowie ledwie by w dwie piędzie można ująć. A i panu Zaglobie było jakoś niesporo. Okraczył pień dla lepszego cięcia i mruczał. Wolałbym zostać cyrulikiem i o seletce kozakom podgalać. Zdaje mi się, żem jest mistrzem i że do katowskiej przystępuję roboty, gdyż wiadomować pannie, że oni czarownicą włosy na głowie obcinają, aby zaś diabeł się w nich nie utaił i swoją mocą efektu torturów nie zepsował. Aleć wać panna nie czarownica, przeto i ten postępek paskudny mi się wydaje, za który jeśli mi pan Skrzetuski uszu nie obetnie, to mu imparitatem zadam. Dali Bóg, że mnie mrowie chodzi po ręku, zamruż przynajmniej wać panna oczy. Już, rzekła Helena. Pan Zagloba podniósł się w górę, jakby się na strzemionach do cięcia wznosił. Płytkie żelazo świsnęło w powietrzu, i natychmiast długie, czarne sploty zsunęły się po gładkiej korze pnia na ziemię. Ach, już, rzekł z kolei Zagloba. Helena podniosła się żywo i natychmiast krótko obcięte włosy rozsypały się czarnym koliskiem koło jej twarzy, na którą biły rumieńce wstydu, bo w owych czasach ucięcie warkocza dziewczynie poczytywano za hańbę wielką. Więc była to z jej strony ciężka ofiara, którą z konieczności tylko przenieść mogła. Nawet i łzy pokazały się w jej oczach, a pan Zagloba, nie kontent z siebie, wcale jej nie pocieszał. Zdaje mi się, żem się na coś bezecnego odważył, rzekł. I powtarzam wać pannie, że pan Skrzetuski, jeżeli jest godnym kawalerem, uszy mi za to obciąć powinien. Ale nie można było inaczej, boćby seksu zwać pannę zaraz odgadnięto. Teraz przynajmniej pójdziemy śmiało. Rozpytałem się też dziada o drogę, przyłożywszy mu sztych do gardla. Wedle tego, co powiadał, ujrzymy na stepie trzy dęby, koło których będzie wilczy jar, a wedle jaru droga na Demianówkę ku Zolotonoszy. Mówił, że i czumakowie drogą jeżdżą. Będzie się można przysiąść na wozie. Ciężkie my to chwile zwać panną przeżywamy, które wiecznie wspominać będziemy. A teraz od trzeba się będzie jej z szablami rozstać, bo nie przystoi dziadowi ni jego pacholęciu mieć szlacheckie oznaki przy sobie. A wetknę je pod ten pień. Może Bóg da, że kiedyś odnajdę. No, dużo wypraw ta szabla widziała i wielkich przewag była przyczyną. Wierzaj mi, wać panna, że dotąd byłbym już regimentarzem, gdyby nie inwida i złość ludzka, która mnie o miłość do gorących napojów posądzała. O, tak to zawsze na świecie. W niczym nie masz sprawiedliwości, że mnie las, jak kto głupi na zgubę i z męstwem umiałem jako drugi kunktator łączyć roztropność, wtedy pierwszy pan Zaćwilichowski powiadał, że mnie tchórz oblatywał. Dobrą człowiek. Ale zły język. Jeszcze niedawno dogryzał mi, żem się z kozaki bratał, a gdyby nie owo bratanie, pewnie by dziwać palę na mocy bochunowej nie uszła. Tak rozmawiając, powtykał pan Zagloba szablę pod pień, nakrył je zielskiem i trawą, następnie przewiesił przez plecy sakwy i taorban, wziął w rękę dziadowski kij sadzony krzemieniami, machnął nim raz i drugi, po czym rzekł. No! Niezły i to można jakowemu psu albo i wilkowi świeczki w ślepiach zapalić i zęby porachować. Najgorsze ze wszystkiego, że trzeba iść piechotą, no, ale nie ma rady. Chodźmy. Poszli. Pacholę czarnowłose, przodem dziad za nim. Dziad mruczał i przeklinał, bo mu było gorąco iść piechotą, chociaż po stepie wiatr przeciągał. Wiatr ten opalał i czynił smaglym lice ślicznego pacholęcia. Wkrótce trafili na jar, na którego dnie bila krynica, sącząc swe przeczyste wody do kachamliku. Koło tego jaru, niedaleko rzeki, rosły na mogile trzy potężne dęby, ku nim zaraz skręcili nasi podróżni. Zaraz też trafili na ślady drogi, która żółciła się na stepie od kwiecia wyrosłego na bydlęcym nawozie. Droga była pusta, ani czumaka na niej, ani mazi, ani siwych wołów wolno idących. Gdzieniegdzie leżały tylko kości bydlęce, porozwłóczone przez wilki i pobielone na słońcu. Podróżni szli ciągle, wypoczywając jeno w dąbrowach cienistych. Czarnowłose pachole układały się do snu na zielonej murawie, a dziad czuwał. Przechodzili też i przez ruczaje, a gdzie brodu nie było, to go szukali chodząc długobrzegiem. Czasem też dziad przenosił pacholę na ręku z siłą dziwną w człowieku, który już chodził po żebranym chlebie. Ale był to barczysty dziad. Tak wlekli się znowu aż do wieczora, aż wreszcie pacholek usiadł przy drodze w lesie dębowym i rzekł: już mi i tchu brak, i siły zbyłam. Nie pójdę dalej. Tu się położę i zamrę. Dziad zakłopotał się srodze. Oto przeklęte pustkowie, rzekł. Ani futora, ani sadyby na drodze, ani żywego człowieka. Ale nie możemy tutaj na noc zostawać. Wieczór zapada, za godzinę ciemno będzie. A posłuchaj, jenować panna. Tu dziad umilkł i przez chwilę panowała cisza głęboka. Ale nagle przerwał ją daleki, posępny głos, który zdawał się wychodzić z wnętrzności ziemi, a rzeczywiście wychodził z jaru leżącego niedaleko drogi. — To wilcy — rzekł pan Zagłoba. — Zeszłej nocy mieliśmy konie, to nam konie zjedli. Teraz by do nas samych się zabrali. Trzymam ci ja wprawdzie pistolet pod świtką, ale mi prochu nie wiem, czy na dwa razy stanie, a nie chciałbym służyć za marcepan na wilczym weselu. Słyszysz, waćpanna? No, znowu. Wycie istotnie rozległo się znowu i zdawało się bliższym. Wstawaj, detyno, rzekł dziad. A nie możesz iść, to cię poniosę. No, cóż robić? Widzę, że zanadto polubiłam waćpannę. Ale to pewnie dlatego, że żyjąc w stanie bezżennym, własnych prawych potomków zostawić nie mogłem. A jeśli mam nieprawe, to są bisurmanami, bom w Turczech długo przebywał. Na mnie też kończy się ród Zaglobów, herbów w czele. Waćpanna się starością moją zaopiekujesz, ale teraz wstawaj, albo siadaj mi na plecy, na barana. Nogi mi tak ociężały, że już i ruszyć się nie mogę. A chwaliłaś się, waćpanna, swoją siłą. Ale cicho, no, jak mi Bóg miły, tak słyszę szczekanie psów. Tak jest, to psi, nie wilcy. Tedy niedaleko musi być Demianówka, o której mnie dziad powiadał. Chwała Bogu Najwyższemu. Jużem myślał, czy by ognia nie napalić od wilków, ale byśmy się pewnie pospali, bośmy oboje znużeni. Tak jest, to psi. Słyszysz? Chodźmy, rzekła Helena, której nagle sił przybyło.